Wiecie, że od pewnego czasu mówimy na temat tego Bożego Ojcostwa. Jest to temat jakże ogromnie aktualny i ważny. I te nauczania są nagrane na naszej stronie internetowej. Mieliśmy również ten weekend Serce Ojca. I ktoś by pomyślał, jakie to ma znaczenie, ja wiem o wszystkim, bo ja wyczytałem w Biblii. Ale wyczytać w Biblii, a spowodować, że to słowo dopuści do swojego serca i pozwoli, żeby Pan wykonał pracę w twoim sercu, to są dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy. I nam potrzeba, aby to słowo, które usłyszeliśmy, aby ono mogło nas zmieniać. I ja również, mówiąc o miłości Ojca, od razu podkreślam, że to nie jest żadne usprawiedliwienie do tego, że możesz grzeszyć, że możesz być nieposłuszny, buntowniczy, leniwy, dlatego że Bóg ciebie kocha. Bóg kocha leni, Bóg kocha próżniaków, Bóg kocha grzeszników, Bóg kocha najgorszych grzeszników. Amen? Ale ofiarą Bogu miłą jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest lepsze niż cokolwiek, niż jakakolwiek ofiara. I Bóg chce, aby ta miłość Jego była objawiana w nas, żebyśmy my przez tą miłość byli zmienieni, aby być blisko Niego i postępować tak, że będziemy słyszeć od Niego to zapewnienie: ty jesteś mój umiłowany, ty jesteś moja umiłowana i że to, co robisz, to podoba mi się. I to jest wspaniała dla nas zachęta, aby patrzeć na Jezusa, bo Jezus takie zapewnienie otrzymywał od Ojca: to jest mój umiłowany, Jego słuchajcie. Jeżeli pójdziesz do szkoły na wywiadówkę i dyrektor, czy też może nauczyciel, on mówi o zachowaniu, o wynikach twojego dziecka na forum wszystkich, jest ci bardzo, ale to bardzo miło. Ale kiedy dyrektor miałby wypowiedzieć na twoje nazwisko, twojego imię, twojego syna czy córki, że jest to antyświadectwo, wówczas myślę, że nie chciałby być w takim zgromadzeniu. My chcemy słyszeć, że to, co my robimy, to jest miłe w oczach naszego Pana. Ja również mówiłem o tym, że Bóg Ojciec, On stworzył wszystko. On stworzył. I całe ojcostwo, ono nie pojawiło się tutaj na ziemi, ale zaczęło się dzięki Bogu w samym niebie. I Biblia też oznajmia szczególną Bożą więź, która łączy osoby boskie, która łączy Ojca i Syna. To jest bardzo ważne, dlatego że Europę zalewa powódź islamu i Europa jest, że tak powiem, ślepa na to. I ja mówię szczerze, tam gdzie islam się pojawia, tam wiadomo, jakie są owoce i to jest, możemy zobaczyć w telewizji, w radiu i w dalszym ciągu są ludzie, którzy temu przeczą, na czarne mówią białe. Islam nigdy nie powie, że Bóg ma syna. Nasz Bóg ma syna. Bóg ma syna i niedługo miliony ludzi, chrześcijan różnych denominacji będą wspominać ten dzień narodzin Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Nasz Bóg ma syna. Jest napisane, że Bóg umiłował świat, że dał syna swojego jednorodzonego. On nie ma dwóch synów, on ma tylko jednego jednorodzonego. To jest szczególny syn i dzięki niemu my możemy być również synami i córkami Bożymi. I Słowo Boże mówi, że to ojcostwo, pomiędzy ojcostwo, ono zostało udzielone też Jezusowi, jest pomiędzy Jezusem a Ojcem, jest szczególna Boża więź, jest relacja, jest komunikacja. I my możemy, znając to, my chcemy, aby również dojść do tej relacji z Nim. To jest ogromnie ważne, ja zaraz będę o tym mówił. I Ojciec Ziemski ma nieunikalną możliwość reprezentowania Boga tutaj na ziemi. I to można powiedzieć, że to nie tylko robisz poprzez słowa, ale przede wszystkim przez to, jak się zachowujesz. I możesz to robić w wieloraki sposób. I ojcostwo przede wszystkim możesz ukazywać na własnym przykładzie. I to ma też niebezpieczną stronę z uwagi, że przez twoje zachowanie może być pokazana zła strona. I dzieci widząc, czy ludzie widząc twoje zachowanie, będzie uzmysławiał sobie, że taki jest Bóg w niebie. A więc to jest ta część medalu, że możesz być przykładem dla rodziny, ale możesz go przedstawiać również w bardzo niewłaściwy sposób. Ja dzisiaj chcę mówić o tym, że ty możesz okazywać to ojcostwo, przedstawiać Boga swoim najbliższym osobom. I jeżeli jako ojciec jesteś czuły, jesteś wrażliwy, jesteś otwarty, współczujący, to wtedy dziecko zawsze będzie patrzyło na ciebie, przez ciebie na Boga, że on jest taki czuły, że kiedy będzie ktoś mówił o tym, że Bóg jest czuły, jest miły, jest otwarty, to wtedy dziecko bardzo łatwo przyjmie to prawdę, dlatego że ono widzi Boga poprzez swojego ojca. Ale w wypadku, gdy ojciec jest groźny, jeżeli jest krytykujący, w wypadku, gdy ojciec jest jakiś zacięty, nieodpowiedzialny, wówczas dziecko zaczyna wzrastać w bardzo mylnym obrazie Boga. I niejednokrotnie potrzeba dużo czasu, aby ten obraz uległ zmianie. I spotyka się masę ludzi, którzy mają nienawiść względem ojca. Ja nienawidzę mojego ojca przez to, co on mi uczynił. Ludzie mają żal, ludzie mają nieprzebaczenie, że ojciec nie dał tego, co to dziecko chciało. Przede wszystkim miłości. I jako ojciec my możemy funkcjonować w takiej służbie proroczej, przejawiającej się w niesieniu dobra, ale nie zła. I jak my możemy to robić? To przede wszystkim przez miłość. Ja dzisiaj chcę kilka takich bardzo praktycznych rzeczy poruszyć, żebyśmy uzmysłowili sobie, czym w ogóle miłość Boża jest. Każde dziecko, podkreślam, przychodzi na świat z wrodzonym pragnieniem miłości. Każde dziecko. Tak Bóg to stworzył. Uczucie matki jest dobre, jest piękne, jest niezastąpione, ale ono nigdy nie wystarczy dla dziecka. I my widzimy obecnie w naszym kraju masę dzieci emigranckich, tak to się nazywa, gdzie ojciec gdzieś jest na drugim kraju, przyjedzie albo nie przyjedzie, albo zakłada już inną rodzinę, albo dzieci zostają z matką lub też z samymi dziadkami, bo rodzice zarabiają. I to są zmiany, których będzie bardzo ciężko zmienić, bardzo ciężko usunąć z psychiki dziecka. Miłość ojca, ona zawsze niesie całkowicie inną wartość, aniżeli miłość matki. I dlaczego? Bo to ojciec ma dawać poczucie bezpieczeństwa, ma dawać poczucie siły, ma dawać też poczucie tożsamości, kim w ogóle to dziecko jest, że ono jest cenne, że ono jest wartościowe, że ono nie jest dziełem przypadku, tylko jest autentycznie dzieckiem chcianym, potrzebnym. Jeżeli dziecko tego nie otrzymuje, wówczas ono przychodzi na świat z takim wrodzonym odrzuceniem, a więc, że ono jest bezwartościowe, że ono jest niechciane. I to zawsze pozostawia głęboki ślad wewnętrzny. My wiemy, że my nie patrzymy tylko na to, co jest zewnętrzne, ale my patrzymy na to, co jest wewnętrzne, że Bóg daje nam oczy, aby patrzeć głębiej. I jeżeli patrzysz na Pana Jezusa, to On mógł wszystko przejść, dlatego że miał to świadomość, że jest z Nim ktoś. Pewien usługujący kiedyś znalazł się w jakimś mieście bardzo wielkim, dużym, gdzie był wieczór, gdzie było bardzo zimno i poczuł się taki samotny, taki opuszczony i nie wiedział, co zrobić. I on zaczął wołać do Boga: Ojcze, Ojcze, Ojcze. I mówię, że w pewnym momencie niebiańska obecność przyszła do tego miejsca, tego zimnego miejsca, gdzie nikogo nie było, i on poczuł się taki bezpieczny, poczuł się taki pewny. Mimo że wokół było ciemność, była ciemność, wokół było zimno, ale on wewnątrz wiedział, że jest z nim ktoś. I Jezus również mógł przechodzić to, dlatego że on miał to świadomość, że zawsze jest z nim jego ojciec. I kiedy my patrzymy na krzyż i na to, co tam się wydarzyło, wiemy o tym bólu, który Pan miał, wiemy o tym cierpieniu, ale to, co spowodowało jego śmierć, tak naprawdę co największy jego ból, to było opuszczenie ze strony ojca. Bo on w pewnym momencie, i to Dawid prorokował na 1000 lat przed przed Chrystusem, kiedy na krzyżu wołał: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? A więc w tym momencie Pan poczuł się tak bardzo opuszczony, że nie otrzymał odpowiedzi od Ojca. Dlaczego? Gdyż był na nim taki grzech, że Ojciec musiał nawet zamknąć uszy na wołanie swojego syna. I to właśnie ten ból spowodował, że jego serce pękło. Dlaczego? Bo Pan musiał ponieść odrzucenie, które jest udziałem nas wszystkich, po to, abyśmy mieli przyjęcie przez Boga, po to, abyśmy mieli Jego akceptację. I można zobaczyć wielu ludzi, którzy żyją w tym poczuciu odrzucenia. Niektórzy nawet nigdy nie spotkali miłości ze strony ojca i matki. Kiedy pójdziesz do domu dziecka, to zobaczysz te dzieci, ktokolwiek tam przyjdzie, od razu lgną do ciebie. Dlaczego? Bo on gdzieś wewnętrznie myśli, a może to jest moja matka, może to jest mój ojciec. One wchodzą ci na ręce, bo one są tak bardzo spragnione miłości. I mimo że mają bardzo dobry personel, to mimo to, to ich nie zaspokaja tego wewnętrznej potrzeby bycia osobą kochaną, uznaną, wartościową. I dzieci przychodzą na taki świat, one rosną i ta rana odrzucenia jest niezauważalna i tego nie widać. Nie ma na to leku, w sensie, że pójdziesz do apteki i kupisz taki lek, ale on rośnie i to objawia się w jego zachowaniu. I można przejść przez życie z takim niezauważeniem i dzieci naprawdę i te osoby później nie są w stanie określić, co im brakuje. Bo są to objawy odrzucenia i te objawy odrzucenia, one mogą być takie bardzo bierne albo mogą być też bardzo czynne, że będą bardzo widoczne na zewnątrz. I jakie są objawy, symptomy te bierne tego odrzucenia? To może być depresja, może to być krytycyzm, może być to brak motywacji, może to być poczucie beznadziejności, mogą to również być myśli samobójcze. Ale też występują takie czynne objawy, symptomy poprzez frustrację, gniew, odrzucenie autorytetu, przemoc, przestępstwa czy morderstwa. Wiele przestępstw, które są popełniane w krajach, one wynikają z tego, że ojcowie nie okazywali miłości swoim dzieciom i dzieci weszły w bunt. I ten bunt objawia się w różny ten sposób. Ja spotkałem się z takim człowiekiem, o którego się modliłem i widziałem go pierwszy raz. I kiedy on przyszedł na modlitwę, to Duch Święty mi objawił, przyszła Boża moc, która powaliła go, ale w nim były również demony. I Pan zacząłem się modlić i to była prorocza modlitwa, kiedy wypowiadałem nad nim miłość Ojca. I kiedy miłość ojca była wypowiadana, to on zaczął płakać. To był dorosły człowiek. I Bóg objawiał jakby jego początki życia, te pierwsze lata, jakie był małym dzieckiem, kiedy on był bity przez tego ojca. I łamaliśmy to w imieniu Jezusa. I on, było, jego serce było w tym momencie bardzo zmienione. I potem pastor mi powiedział, że to, o co się modliłeś, ma odniesienie do życia tego człowieka z tej racji, że on był tym, który był bity, był naprawdę bardzo mocno bity przez swego ojca. I kiedy on był osobą już dorosłą, on popełnił przestępstwo, on prawdopodobnie zabójstwo, ale później związał się z pewną kobietą, miał dzieci i były takie sytuacje, kiedy wpadał w pewien szał, I bił to swoją konkubinę, bił również dzieci. I ten szał mijał i za kilkanaście minut on dochodzi do siebie i mówi: ja przepraszam cię za to, co zrobiłem, ja naprawdę nie chcę. I to nie były jednorazowe wydarzenia, ale to były bardzo częste zdarzenia, które miały miejsce w jego życiu. A więc jakby dwie twarze. I on nie był w stanie sobie z tym poradzić. Z tego względu, że ojciec go bił, z tego względu, że był osobą niekochaną, weszły do jego życia demony. I te demony zaczęły funkcjonować w jego życiu, że on dokładnie robił to samo, co robił jego ojciec w stosunku do Niego. Czy jest to dla nas zrozumiałe? Abyśmy zobaczyli, że demony, one otrzymały otwarte drzwi, weszły do życia tego człowieka i potem przez niego one niszczą życie jego dzieci. A więc kiedy my o tym wiemy, to możemy odpowiednio duchowo do tego podejść i możemy pomóc takiemu człowiekowi. To nie jest nic złego, jeżeli ktoś przyjdzie i ci powie o tym, co się dzieje w twoim życiu. Ale jest złym, kiedy ty będziesz pokazywał palcem, ale ty nie będziesz oferował pomocy. Bóg nigdy tak nie robi. On pokazuje, ale jednocześnie daje ci możliwość powrotu do ramion Ojca, daje ci możliwość powrotu, daje możliwość pokuty. Musimy też wiedzieć, że również nieokazanie uczucia dla dziecka, ono również nie zaspokaja potrzeb dzieci. Możemy zauważyć szereg przykładów, kiedy dzieci wychowują się bez ojca. Mimo że matka może dawać wszystko, będzie chciała zastąpić ojca, to mimo to nie zastąpi. Dlatego, że Bóg tak stworzył, Bóg tak zaplanował, żeby miłość ojca była tym, co będzie reprezentowało prawdziwą miłość Boga. W takim przypadku trzeba zrobić wszystko, aby ktoś dojrzały mógł w jakikolwiek sposób pomagać lub też dawać taką Bożą, męską ochronę dla tego życia. Chwała Bogu, że my możemy być w Bożych kościołach i Bóg może w kościele pomóc, że może być to osoba, która jest w przywództwie, osoba, która jest pełni służbę liderską, ona może w jakikolwiek sposób tobie pomóc. Kiedy nie mieliśmy okazywanej miłości ze strony ojca, to wówczas pozostaje w nas pewna luka w osobowości. I możemy rosnąć i żyć, i przejść nawet życie z tą luką. Ale kiedy poznasz Boga, to jest możliwe, że Bóg tą pustkę wypełni. Że Bóg da swoją miłość, uzdrowi, ale to jest możliwe, kiedy wejdziesz w taką głęboką relację z Ojcem. Jaka jest w ogóle miłość Boga? Czy ona jest taka sentymentalna? I chciałbym pokazać kilka fragmentów, które ukażą nam prawdziwe oblicze miłości Boga Ojca. Ona nie jest sentymentalna. Ona nie ulega jakimkolwiek nastrojom i zachciankom dzieci. Jakże często można spotkać, że dzieci idą z rodzicami do sklepu i dziecko sobie zażyczy, ja sobie życzę Pawełka, albo życzę sobie Prince Polo i mama idzie z tym dzieckiem i akurat ma wyliczone pieniążki, mówi ci, Prince Polo nie mogę kupić. Nie możesz mi kupić, to tupię nóżko jedno, tupię drugą, a jeżeli mama mówi, idziemy dalej, to ona wtedy od razu syrenę wyłącza strażacką, że cały sklep słyszy dziecko, tak? A jeżeli to również nie pomaga, to się położy i zacznie nogami wirgać w górę. Widzieliście takie przykłady? Można, to jest bunt, to jest po prostu jakby i rodzic wtedy jest postawiony przed dylematem. Będą się na mnie patrzeć i pomyślą, jaki jestem niedobrym rodzicem? No to już dla dobra sprawy, dobra, masz ten Prince Polo. Rozumiecie? To jest manipulacja. Bóg nigdy takim nastrojom, zachciankom nie ulega. Ale Boża miłość wyraża się w takiej mądrej dyscyplinie. Zobaczmy list do Hebrajczyków. 12 rozdział, 6 werset. Księga Nowego Testamentu, 6 werset. I co to ten list nam mówi o tej miłości Boga? 6 werset. Przeczytajmy. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 6 werset. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. A więc zobaczcie, Bóg sam mówi, że On karze. Dalej mówi, że nie tylko karze, ale chłoszcze. I Biblia mówi, że którego przyjmuje. On nas przyjął za synów, przyjął nas za córki. I obecne prawodawstwo, które jest na świecie, ono wyklucza jakiekolwiek działania karcące ze strony rodziców. Ma być to wszystko na zasadzie przekonywania. A więc nie możesz użyć tego, co jest środkiem przymusu. Tak, takiej rózgi. A Bóg mówi o rózdze. A ludzie mówią nie. A więc zobaczymy to za jakiś czas, jak będzie wyglądało społeczeństwo. Księga Nowego Testamentu w liście Pawła do Tymoteusza objawia cechy czasów końca i mówi o tym, że dzieci będą nieposłuszni rodzicom. Nieposłuszni. W księdze, no, też przypowieści Salomona, 13 rozdziale, 24 wersecie jest napisane: kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Widzicie? A więc miłość również przejawia się w karceniu. Jeżeli ty nienawidzisz dziecka, to znakiem tego ty go nie karcisz. Nie żałuj swojej rózgi. W przypowieści Salomona w 29 rozdziale 17 wersecie czytamy, że karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. Należy sobie jasno powiedzieć, że w tych domach, gdzie dzieci nie są dyscyplinowane, tam będzie bardzo mało pokoju. Ojciec jest głową domu, jest głową rodziny, a więc dyscyplinowanie powinno pochodzić od niego. Zdarza się bardzo często, że to dyscyplinowanie jest przeprowadzane tylko i wyłącznie przez matkę. Może tak być, ale ważne jest w tym, aby rodzice byli w tym konsekwentni i zgodni, bo inaczej powstaje takie odczucie w sercu dziecka: jest dobry policjant, jest zły policjant. A więc dziecko poprzez swoje złe czyny pójdzie do tatuś, czy mama go karci, ale pójdzie do tatusia, a tatuś mówi: jaki ty jesteś cudowny, jaki jesteś ty dobry. I wtedy ono ma taki obraz. Matka jest zła, ojciec jest dobry, bo on mi nic nie mówi, on mnie tylko kocha. I dziecko lawiruje, i dziecko manipuluje ludźmi. I wie, że zawsze dojdzie do swego, no bo tatuś będzie odwrotnie, albo mama odwrotnie do tego, co robi tata. Rodzice powinni dyscyplinować swoje dzieci i to powinno być bardzo zgodne. I mowa o dyscyplinowaniu nie powinna przebiegać w obecności dzieci. Jakże często się zdarza, że dziecko widzi i słyszy. Mama krzyczy, bo mówi, że źle, a tatuś mówi: co tam, synuś, dobrze będzie, albo córeczko, będzie dobrze. I ono wtedy dokładnie rośnie w czymś takim. Mówi: aha, to do ojca zawsze pójdę, nawet jak głupotę zrobię i ojciec mi nic nie powie, ale do mamy nie pójdę. Jest dobry policjant, jest zły policjant, tak? Ale kiedy my dyscyplinujemy, to możemy popaść również w skrajność. Nie możemy wejść w coś, co będzie masakrowaniem. Nie możemy wejść w coś, co spowoduje, że my staniemy się ludźmi niszczącymi, bo Biblia o tym nam dokładnie, o tym dokładnie nas instruuje. Jest postawa dzieci buntownicza. I gdy widzisz, że taka postawa jest w życiu dziecka buntu, to musisz postępować bardzo konsekwentnie i bardzo niejednokrotnie w zdecydowany sposób. Nie można pozwolić dzieciom na takie rozkapryszenie. Nie można pozwolić na to, że one będą udzielać niegrzecznych odpowiedzi. Ty musisz być bardzo, ale to bardzo konsekwentny. Należy wtedy wymagać, żeby one uczyniły coś, co ty chcesz, żeby było wykonane. I żeby to zrobiły teraz. I bez żadnej wymówki. Może być również taka skrajność, jak zniechęcenie u dziecka. I to często się zdarza, kiedy rodzic jest bardzo surowy, krytyczny, wymagający. Wówczas dziecko może wypełnić poczucie zniechęcenia i przekonanie, że nic nie jest w stanie zadowolić ojca. Bo ojciec ma ciągle takie wymagania, że ja nawet jeżeli się staram, to nie jestem w stanie zadowolić dziecka. Zauważcie, Jezus, on docenia cechy postawy. Kiedy mówi o sługach: sługo dobry i wierny, to wypowiadał się o tym słudze. Jesteś wierny w tym, jesteś dobry w tym. A więc my możemy podkreślać i doceniać te cechy, które są Bożymi cechami, ale jednocześnie mówić o tym, co jest złe, w czym dane dziecko powinno się zmienić. W Księdze Nowego Testamentu, w liście do Kolosan, 3:21, czytamy: Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. W liście do Efezjan, 6:4, Wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Jeżeli dane dziecko ma niskie poczucie swojej osobowości, swojej wartości, jeżeli ono ma poczucie porażki, to niejednokrotnie jest to wynik tego, co miało miejsce w dzieciństwie, poprzez niewłaściwe traktowanie ich ze strony rodziców. Jeżeli ojciec był krytyczny, jeżeli ojciec żartował sobie z tego dziecka, wówczas takie dziecko zamyka się w sobie. Ono żyje z poczuciem odrzucenia. I ja mówię o tym nie po to, abyś miał usprawiedliwienie, no a więc tatuś mnie tak traktował, mamusia, i ja muszę tak dalej żyć. Masz już 50 lat, masz 60 lat, taty i babci, mamy już dawno nie ma, a ty mówisz, tatuś mnie tak traktował i mamusia, a więc ja muszę tak żyć. Nie masz żadnego usprawiedliwienia, aby tak dalej postępować, jeżeli poznałeś prawdę. Bóg chce ci pomóc. I zauważmy, że takie traktowanie ze strony ojca, ono pozostawia głęboką ranę w sercu dziecka. I ta rana może być nieuleczona przez wiele lat. Ja wiele razy modliłem się z ludźmi, którzy przychodzili i prosili, aby o nich się pomodlić. Niekiedy było to tak, że nie mówili mi o tym, o co należy się modlić, a niekiedy było tak, że powiedzieli coś, tylko nie powiedzieli wszystkiego. I Duch Boży przyszedł i objawiał, i dotykał czegoś, co miało miejsce wiele, wiele lat w ich życiu, co schowali tak głęboko w swoim sercu i tego nie ujawniali. I czas sprawił, że to wszystko zostało zarośnięte, ale w dalszym ciągu było dla nich raną. Ojcowie mają stosować dyscyplinę względem swoich dzieci, ale jednocześnie nie mogą zniechęcać swego dziecka poprzez niesłuszne czy też takie niewykonalne żądania. I teraz często jest tak, jak się słyszy, no bo ono się nie słucha. Ty mu mówisz, ty go uczysz, a ono się nie słucha. Nauczanie zawsze powinno iść po dyscyplinowaniu. Jeżeli dziecko żyje w braku dyscypliny, to wtedy nie będzie się uczyło. I teraz zobaczmy, co jest, gdzie to jest opisane. W Księdze Nowego Testamentu, w liście do Efezjan, 6:14. Paweł apostoł mówi: napominajcie je i wychowujcie je w karności dla Pana. Dopóki nie będziesz dyscyplinować dziecka, dopóty nie będzie ich można nauczyć. Jeżeli w kościołach nie ma napominania, to możesz mówić najlepsze kazania, oni tylko będą ci pokazywać tak o. Ja znam takie przypadki. I później, kiedy zaczynasz dyscyplinować, to co on robi? Miłości nie ma, zakon wprowadza. Dlatego, że dana osoba żyje w buncie i nie przyjmuje nauczania. Biblia mówi, że u tego, który odwraca swoje ucho od Pana, nawet modlitwa jest ohydą. Czyli my musimy być zdyscyplinowani. I kto ma uczyć? Dzieci, ojcowie. Żyjemy w kraju, gdzie to nauczanie i tak naprawdę wychowanie głównie spoczywa na barkach kobiet. Jakie jest wtedy przekonanie dziecka? Aha, to ja za bardzo nie chcę iść za Bogiem, bo widzę, że do Boga to tylko i wyłącznie idzie mama. Tatuś no się nie modli, tatuś nie czyta Słowa Bożego, od czasu do czasu pójdzie do kościoła, odstoi, a więc wykona pewien religijny gest. To ja tak naprawdę nie muszę iść za Bogiem i będę naśladował mego tatę. I wielokrotnie w kościołach jest większość członków to ze strony kobiet. I dziecko pomyśli sobie, aha, czyli Bóg to jest takie miejsce dla takich kobiet, dla takich babci. Ja pamiętam, że ja w swoim życiu też postrzegałem Kościół jako miejsce, do którego chodzą babcie dwa razy w tygodniu, dwa razy dziennie, a nieraz nawet może i trzy. I gdzie tylko babcie takie były bardzo dorosłe. No dziadkowie później się jakoś tam obudzili, no bo już się zbliżał koniec, to trzeba było wychodzić. Ale myślenie było na tej zasadzie, no jeszcze będziesz miał czas. A jesteś młody, to korzystaj z życia. I przez to przyjmuje się takie myśli, że chrześcijaństwo jest ono tylko i wyłącznie dla kobiet. Nauczanie dzieci ma spoczywać na ojcach. To ojcowie mają uczyć. Ja w Izraelu, kiedy byłem, to widziałem, kiedy ojciec szedł na strzele, dzieci się jego bardzo mocno tak trzymały, a gdzieś tam kobieta za nim z wózkiem, ale on prowadził rodzinę. A u nas ojcowie niedzielę to lubią spędzać przed telewizją. Oczywiście masaż gardła poprzez musujące i złociste idzie. Pójdę raz do roku, no bo jest napisane, iż przynajmniej raz do roku pójść do kościoła. I wzrastasz w takiej atmosferze i nie widzisz Boga. Dla ciebie Bóg to jest religia, a Kościół jest bardzo religijny. Dalej, o jakiej modlitwie jest mowa? Raz do roku przy stole wigilijnym trzeba będzie zmówić Ojcze Nasz, pozdrowienie anielskie, przeczytać fragment i to, jak czyta, to nie ojciec, tylko przeczyta kobieta, matka. I tyle tej modlitwy. Dzieci nie widzą ojca na modlitwie, dzieci nie widzą matki na modlitwie. I nie wolno alienować dzieci od życia modlitewnego. To tak naprawdę dzieci mają wiarę, żeby się modlić, a więc kiedy przychodzą jakieś problemy, ty możesz powiedzieć dziecku, słuchaj, pomodlimy się do Pana, aby nam pomógł, bo jest problem taki i taki. Kiedy ma problem w szkole, to trzeba z dziecku powiedzieć, słuchaj, wspólnie się będziemy modlić i co nam Bóg powie, może Pan da ci mądrość, że będziesz przyswajał tą wiedzę, a może Bóg powie, że kogoś postawi na twojej drodze, który ci wyjaśni, to ci wytłumaczy, jak to należy rozumieć. Dawać trzeba dzieciom możliwość modlitwy o sprawy rodziny, o rozwiązywanie ich problemów, bo Bóg odpowiada na wołanie dzieci. Jezus zawstydził uczniów, jeżeli wy się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dzieci są bardzo szczere w modlitwie, w takiej Bożej prostocie. Oni się nie zastanawiają na sto przypadków, jakie będzie rozwiązanie. Ono przychodzi szczerze i prosi. I Bóg odpowiada wielokrotnie na wołanie dzieci. Ale kiedy dziecko usłyszy, kiedy dziecko zobaczy, że rodzice się modlą, kiedy dziecko jest również wprzęgnięte w tę modlitwę, wówczas w ich sercu pojawia się świadomość, jednocześnie doświadczenie realności modlitwy, że ono będzie pamiętało przez całe swoje życie. To mamy wychowywać w tym. Dzieci mają widzieć, że się modlisz. Jeżeli przychodzisz do zboru i jest uwielbienie i tobie się nie chce powstać, to i dziecku się nie chce powstać. Ale jeżeli dziecko widzi, że ojciec uwielbia Boga, że matka uwielbia Boga, to samo i ono będzie robiło. I ty nie możesz pozwolić na to, że no to pójdź, my tu będziemy uwielbiać, a ty sobie tam pójdź, maluj karteczkę, coś sobie zapiszesz. Nie, niech ono będzie obok ciebie i uwielbia wraz z tobą Boga. Dlatego, że ono patrzy i ty jesteś tym odbiciem Bożej miłości. Gdzie możesz uczyć tego dziecka? Uczenie dzieci Bożych spraw nie odbywa się tylko w kościele. Tak naprawdę ktoś kiedyś podał taką statystykę i mówił, że tylko kościół ma wpływ na zachowanie dziecka tylko w 5%. Dlaczego? Bo dziecko większość czasu spędza w domu. Ja miałem kontakt z ośrodkiem specjalnym i tam nauczyciele nam dokładnie mówili, posłuchajcie, my robimy wszystko, aby te dzieci miały dobry wzorzec. Bo ja wierzę, że tak w szkołach jest. A więc zapewniamy im najlepsze warunki. Mają szkołę, mają nocleg, mają wyżywienie, niejednokrotnie nie mają ubrań, to my im zapewniamy, nie mają środków czystości, to my im zapewniamy. Przyjeżdżają po wakacjach, trzeba zrobić tak zwaną deratyzację włosów. A więc oczyszczają te włosy, no bo tam są różnego typu insekty. Są, niejednokrotnie wyjeżdżają na wakacje do domów w ubraniu, które my im daliśmy i wracają w tym samym ubraniu przez okres wakacji w ogóle niepranym. A więc kiedy przyjeżdżają, my bierzemy się za czyszczenie ich, za mycie ich, za szorowanie ich. I teraz zrobią wszystko, aby temu dziecku pomóc i dziecko jedzie na weekend do domu i widzi sposób zachowania ojca i matki i to, co oni włożyli, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że ono widzi zachowanie ojca, ono widzi zachowanie swojej matki. My możemy uczyć dobrych rzeczy, ale tak naprawdę to wy macie jako rodzice największe pole do popisu. Gdzie możesz uczyć dziecko wiary? Nie tylko tutaj na szkółce biblijnej. Chwała Bogu, że to jest. Chwała Bogu, dziękujcie Bogu, że mamy ludzi, którzy chcą to robić z pasji, z powołania. Dziękujcie Bogu. Ale to wy macie obowiązek te dzieci uczyć. Macie się z nimi codziennie modlić, brać Biblię, poczytać, żeby mieć czas dla dziecka, tłumaczyć mu prawdy wiary. Wszędzie jedziesz samochodem, idziesz na spacer, możesz mówić, przekazywać prawdy wiary. Bóg również uczył Abrahama. Mówi: Abrahamie, wyjdź na zewnątrz. Abraham wyszedł, była pełna noc, mówi: spójrz ku niebu. I on spojrzał: widzisz te gwiazdy? Widzę. Mówi: tak liczne będzie potomstwo twoje. A więc w jaki sposób Bóg przemówił? Pokazując mu wszechświat. Ty możesz dziecka uczyć prawd wiary poprzez to, co ono widzi. Zawsze możesz skierować swoją rozmowę na sprawy Boże. Teraz o innej rzeczy jeszcze powiem. Kiedy czytamy w Księdze Starego Testamentu o nauczaniu synów, to jest obowiązek, jeszcze raz podkreślam, ojców. Matka oczywiście może też to robić, ale główna odpowiedzialność spoczywa na ojcach. I nauczanie dzieci nie może ograniczać się tylko do religijnego wydarzenia polegającego do jednego dnia, czy odnoszącego się do jednego dnia w tygodniu, niedzieli. Jako ojciec masz również prawo, a wręcz nawet obowiązek ustalić niektóre zasady w twoim domu. A więc o której godzinie ty możesz wyjść na dwór i o której godzinie powinieneś wrócić? O której godzinie powinieneś jeść? O której godzinie powinieneś spać? O której godzinie powinieneś powstać, stać, ażeby iść do szkoły? Ty jako ojciec masz prawo ustalić takie zasady. Ty jako ojciec również masz prawo powiedzieć dziecku, że nie będziesz oglądać telewizji. Jeżeli ono będzie się: dlaczego, tato? Możesz powiedzieć wyraźnie: dlatego, że telewizja niesie ze sobą bardzo złe zachowania. Ty jako ojciec możesz zabronić korzystania z internetu. Albo możesz wprowadzić jakieś zabezpieczenia, że dzieci nie będą mogły smerfować po internecie, po jakichś stronach. Ty masz ten obowiązek. I to wynika z miłości. Nawet jeżeli ktoś ci będzie mówił, to zakon, to chwała Bogu, że taki zakon ty wprowadzasz. Zaraz powiem, dlaczego to jest takie ważne. Ważne jest też, aby ojciec nie podejmował takiej decyzji bez konsultacji z żoną. Ja znam takie przypadki, kiedy ojciec zabraniał czynienia czegoś takiego, ale mamusia ma serce takie dobre. Oj, to masz pieniążki. Syn wzrastał, albo córka wzrastała w takim buncie i ojciec zabrania czegoś i dziecko odwraca się na pięcie, idzie do dobrego policjanta i mamusia: tatoś pójdzie, włączy sobie telewizor, włączy sobie internet. Tatoś wróci o tej godzinie, to przed tym wyłączysz. I on nic o tym, ja nic tatusiowi nie powiem o tym. Powiedzcie mi, czy to jest takie dobre zachowanie? Ty tak naprawdę przykładasz cegiełkę do tego buntu. i wychowujesz bardzo niewłaściwie dziecko. A więc odpowiedzialność za porządek w domu ponosi ojciec. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 5 rozdziału, 8 wersetu. Czytamy o Jezusie, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Patrzcie, Jezus był Synem Bożym i on nauczył się posłuszeństwa. Czyli jak to wyglądało? Ojciec mówił, a syn wykonywał. I Jezus wyraźnie mówił, ja czynię tylko to, co ojciec czyni. Ja robię tylko to, co widzę, że ojciec czyni. A więc Jezus był w 100% posłuszny. On się uczył tego posłuszeństwa. I to posłuszeństwo kosztowało go coś, bo on to wycierpiał. Za dni swego życia w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Jezus z tego powodu, że był i chciał być posłuszny Ojcu do końca, on poniósł śmierć, na krzyżu śmierć, a więc cierpiał. Ja mówię o tym, że ociąganie się, nieposłuszeństwo czy też obojętność to nie jest biblijny wzorzec. Kiedy Bóg o czymś mówi, to On chce, żeby to czynić. Kiedyś pewna zbuntowana osoba mówi tak. Ja będę studiowała Biblię. Studiowała już około 20 lat i znów będzie studiowała Biblię. Ja nie mam nic przeciwko studiowaniu Biblii, bo to trzeba studiować. Ja również studiuję. Ale inną rzeczą jest studiowanie i pozostawanie w tym miejscu, o którym mówi Biblia, że to jest grzech, o którym mówi Biblia, że to jest zła postawa. A inną rzeczą jest studiowanie dla studiowania. My mamy studiować, żeby Bóg do nas przemawiał i żeby zmieniać swoje życie. Czy to jest zrozumiałe? A więc pozostawanie w takiej pozycji apatii, obojętności, nieposłuszeństwa jest czym złym. Kiedy Bóg o czymś mówi w Biblii, to On chce, żeby tak było. I On nie zawsze tłumaczy, dlaczego tak ma być. Czy ty jako rodzic musisz się ze wszystkiego tłumaczyć? Niekiedy ludzie w kościołach są tak zbuntowani, mają takie oczekiwania, że ktoś będzie latał za nimi i dogadzał im, a więc co oni chcą, są tak rozkapryszeni i wszystko im tłumaczył. I to zastanowi się, czy to jest dobre, czy też nie. Tak nie ma być. Czy tak o rodzic tłumaczysz, dlaczego podejmujesz taką decyzję, a nie inną? Niekiedy tak, jest dobrze, jest wytłumaczyć. Ale niekiedy powiesz, bo tak uważam, że tak należy postąpić. I nie będziesz się wdawał w dalszą dyskusję. Nie masz obowiązku wszystkiego tłumaczyć. Halo? Zgadzacie się ze mną, czy nie? Posłuszeństwa my mamy się uczyć. I nauczanie uległości dzieci, my nazywamy to dyscypliną. I jeżeli Jezus musiał się poddać dyscyplinie, to tym bardziej powinniśmy to zrobić również i my oraz nasze dzieci. I możesz właściwie wychowywać, kiedy połączysz dyscyplinę z miłością. A więc to musi być wszystko połączone. I jeżeli chcesz, a żeby twoje dziecko było nieszczęśliwe, żeby ono było sfrustrowane, to tak naprawdę pozwól im, aby robiły wszystko, na co mają ochotę. Jeżeli, podkreślę, jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko było nieszczęśliwe i sfrustrowane, wystarczy, że pozwolisz im na wszystko, czego chcą. Niech robią wszystko, o co cię, zrób wszystko, co one, o co cię proszą, ulegaj każdemu ich żądaniu. Wiesz, co się stanie? Kiedyś to dziecko wejdzie w dojrzały wiek i ono również będzie żądało, żeby mąż czy też otoczenie spełniało ich zachcianki. I potem, bo mówi, jaki zły mąż, on się nie chce mi tego zrobić, nie chce mi tego zrobić, czy tego zrobić. To ma wpływ. I to, co zasiejesz w dzieciństwie dla dziecka, będzie żął w przyszłości. I takie dzieci, gdy dorastają, oczekują, że życie będzie obchodzić się z nimi tak samo, jak obchodził się ojciec, jak obchodziła się z nim matka. Ale jeżeli dzieci są wychowywane w takim niebiblijnym poddaniu, to podkreślam, ich życie będzie bardzo ciężkie. Z takimi ludźmi bardzo wiele razy są problemy w kościołach. Dlatego, że tatuś postępował tak i ja tak chcę, żeby postępowano razem ze mną. Bo tatuś z mamusią nie potrafił odpowiednio zdyscyplinować, skakali wokół. I taka osoba również myśli, że wszyscy będą skakać wokół niej, gdy jest już osobą pełnoletnią. Powiem, rozpuszczanie dzieci to nie jest żadna miłość. To również nie jest postawa i owoc Ducha Świętego w postaci łagodności. To niejednokrotnie może wypływać z pozycji lenistwa, że tobie się nie chce, bo będziesz widział, że trzeba zastosować środki przymusu względem dziecka. Często jest to zwykły objaw twojego lenistwa. I dzieci, które nie doświadczają dyscypliny, są nieszczęśliwe. Ja pokażę wam jeden przykład biblijny, który spowodował ogromne spustoszenie w królestwie Dawida. Dawid miał wiele dzieci. Z wieloma z nich miał ogromne problemy. Po prostu patrząc na ich postępowanie, to można byłoby odpowiednio przypisać artykuł kodeksu karnego. To były niekiedy wręcz patologiczne, wynaturzone zachowania. Jednym z synów był Adoniasz, który pretendował do pierworództwa. My wiemy, że Bóg zamierzył inaczej i on wiedział o tym dokładnie, dlatego że Boże Słowo było względem Salomona i że Salomon ma być tym, który obejmie tron. A mimo to Adoniasz wzrastał w poczuciu, że jemu się to należy. I Adoniasz był w buncie i Biblia w Księdze Królewskiej w pierwszym rozdziale od 5 do 6 wersetu mówi, że kiedy Adoniasz sprawił sobie zaprzęg i takich, wiecie, klakierów wokół niego i Dawid o tym dokładnie wszystko wiedział, to Dawid jego nigdy nie karcił i nie pytał się go, dlaczego ty tak postępujesz. I Dawid wyhodował konkretny bunt. I ten bunt objawił się w ten sposób, że duch buntu, który był w sercu Adoniasza, zyskał bardzo łatwe uznanie w oczach innych, którzy mieli też postawę buntu. Jednym z nich był zbuntowany taki wielki generał, jakim był Joab. Ale to również ten bunt był w sercu jednego z najwyższych kapłanów, Ebiatarze. Ja tak kiedy patrzę na tę historię, to widzę, jakże szybko ludzie, którzy mają niewłaściwą postawę, mają coś w swoim życiu, jakiś problem, one znajdują bardzo łatwy język z osobami, które mają taki sam problem. I one się spotkają tu, spotkają się w innym i momentalnie na tych falach działają. Halo? Dlaczego? Duch ciąży do ducha. Co z diabła będzie szło do diabła. Co z Boga będzie szło do Boga. I ja nie chcę powiedzieć, że to, że ty zauważyłeś w swoim życiu coś niewłaściwego, to już ciebie przekreśla. Nie. Tylko to jest podstawa, to jest to miejsce, z którego możesz wyjść, aby Bóg ciebie oczyścił, aby Bóg zmienił twoje życie. Jeżeli nie będziesz uczył dzieci dyscypliny, tak jak Dawid nie nauczył dyscypliny swojego syna Adoniasza, i ten Adoniasz uczynił bardzo wiele złego dla Królestwa Bożego. I on się potem nie wyzbył tego ducha buntu. I wiemy, że zakończył bardzo tragicznie. Przeczytajcie sobie w Księdze Królewskiej. To wówczas dzieci nie mają poczucia bezpieczeństwa, dlatego że ograniczenia pozwalają czuć się dzieciom bezpiecznymi. One dokładnie wiedzą, do którego mogą punktu dojść, do jakiego miejsca dojść. Jeżeli ty nie ustalisz takich reguł, to takie dziecko, ono będzie brało wszystko, będzie wchodziło w te miejsca, gdzie nie powinno być. I ty będziesz zbierał owoce z tego wszystkiego. Będziesz płakał. Dlatego że to dziecko może również wejść na drogę przestępstwa. I kiedy dzieci nie otrzymują tej prawdziwej miłości ojca, to w sposób czynny one mogą popełnić przestępstwo. I to się stało w przypadku, o którym wam powiedziałem wcześniej, tego człowieka, którego Bóg tak dotknął. I on w swoim życiu, on 20 lat, miał około 40 lat, z tego połowę swojego życia spędził za kratami. Jest bardzo złym trzymanie dzieci tak luźno. Jeżeli ty będziesz dawał dzieciom ograniczenia, to one muszą być bardzo proste i muszą być bardzo konkretne. A więc niekiedy trzeba dzieciom wyjaśnić, co mogą zrobić, czy nie. A niekiedy powiesz nie, bo tak uważam, że tak należy. Jeżeli mówisz, że nie będziesz oglądać telewizji, to nie będziesz oglądał telewizji. Jeżeli mówisz, że zakazuję ci oglądać internetu albo za karę nie będziesz oglądał internetu, to nie złamaj, no bo tak dziecko płacze i tak się ulitujesz. I ono zauważy, aha, wystarczy łezki. Ja znam takich ludzi, którzy na zawołanie łzy im szły. A więc próba manipulacji czy też próba kontroli. Nie, jeżeli ty ustalasz zasady, to naprawdę bądź bardzo konsekwentny w egzekwowaniu tego. I mogą być takie sytuacje, kiedy jedyną twoją odpowiedzią będzie, bo ja tak mówię. I niekiedy, jeżeli zaczniesz uzasadniać swoją decyzję, to będzie to zbyt skomplikowane dla dziecka. Bóg ustala zasady dla swoich dzieci i nie zawsze mówi, dlaczego tak należy. I powiem wam o niektórych. Kiedy czytamy Stary Testament, w trzeciej Księdze Mojżeszowej jest bardzo wiele przepisów. Ja kiedyś nie myślałem, jakże to mi głowa boli. I to nie można, i to nie można, i to nie można. I Bóg mówi, że nie będziesz mieszał mięsa z mlekiem. Bóg też powiedział o tym, że jeżeli wyjdzie grzyb w domu, to go zburzysz. No jak to? Ale medycyna, ale osiągnięcia współczesne, one nam potwierdzają mądrość Bożą. I one mówią, że jeżeli w domu jest grzyb, to dzieci chorują. Kiedyś pracowaliśmy z taką jedną osobą, która miała, to była wielodzietna rodzina, biedna rodzina, ale zauważyliśmy, że to, co było w jej życiu z ojcem, to zaczęło się pojawiać również i w jej życiu z jej mężem, z mężem czy z konkubinem, już jakby to określić, prawdopodobnie z konkubinem. I ona mieszkała w takim mieszkaniu, gdzie był tak straszny grzyb. Kiedyś nam to pokazała. Odsłoniła, mówię wam, cała czarna ściana. I te dzieci nieustannie chorowały. I Biblia mówi, że jeżeli pojawił się dom, to trzeba było odpowiednio z tym postąpić. Jeżeli nie dało się tego, jakby tak usunąć, to należało to zburzyć, bo jest to rakotwórcze. Rozumiecie? A więc Bóg nie tłumaczy, no bo będzie to, to i to. Konkretnie powiedział, tak należy. Tak jest, Panie. Mówisz tak, to tak jest dobrze. I na przykład Bóg powiedział, że nie będziecie jedli mięsa wieprzowego. O, bo Żydy nie chcą kiełbasy jeść. A jak się staną chrześcijanami, to zjedzą parówkowej, krakowskiej, czy też swojskiej, i wtedy oni są chrześcijanie. Tak ludzie myślą niekiedy, że mają się żyć i nawrócić, żeby jeść mięso świńskie. I też nie wiadomo, dlaczego Bóg zabronił. Ale medycyna mówi, że mięso wieprzowe jest szkodliwe. Że jeżeli będziesz jadł to mięso wieprzowe, to cholesterol również się po ciebie podwyższy. Miażdżyca szybciej przyjdzie. Słyszeliście o czymś takim? I Bóg za bardzo nie tłumaczył, tylko powiedział, to jest dobre, to jest złe. Po prostu stosujcie się. I Bóg ustala zasady dla swoich dzieci bez uzasadniania, bez podawania przyczyn. Ja myślę, że nie wszyscy Żydzi rozumieli te zasady. Ja też tego nie rozumiałem, kiedy zacząłem czytać. Potem wpadła mi w ręce książka, gdzie taki pewien autor tłumaczył dlaczego, jaki to ma wpływ. Bóg po prostu oczekuje od swoich dzieci zwykłego posłuszeństwa. Ja mówię tak i zrób tak. Jezus również pokazał coś, gdzie miał w jakiś może dylemat. Kiedy był w ogrodzie Getsemane, kiedy się modlił i kiedy on wiedział, że jego posłuszeństwo to będzie łączyło się ze śmiercią. I przed tą śmiercią się trwożył. On się modlił i mówił, Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich ominie. On wiedział, jaki to będzie ból. On wiedział, jakie to jest straszne cierpienie. Tak bardzo w modlitwie walczył, ale mówi, wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się spełni. Jezus był doskonały w posłuszeństwie. On się nauczył tego posłuszeństwa. I dla Boga posłuszeństwo lepsze jest aniżeli ofiara. A uważne słuchanie lepsze aniżeli tłuszcz barani. My mamy wychowywać dzieci, mamy też karcić dzieci, mamy również ustalać im pewne zasady. To może zrobić, a tego nie powinieneś robić. Jest teraz taki sposób takiego lekkiego traktowania, takiego wychowywania. Tak naprawdę wychowanie następuje przez telewizję, że dziecko przyjdzie ze szkoły, rodzic tam wieczorem zapyta się, czy odrobiłeś lekcję? Odrobiłem. Potem o tym odrabianiu się dowie, kiedy przyjdzie wywiadówka. I dziecko sobie przychodzi, ile chce, siedzi w internecie, ile chce, siedzi sobie w telewizji i telewizja wychowuje. Tak zwana telewizyjna niańka. Jest to złe. To ty masz wychowywać. I nie zrzucaj tej odpowiedzialności tylko i wyłącznie na matkę, na żonę, ale jako ojciec na tobie spoczywa główna odpowiedzialność ustalania zasad w domu, na ojcach. Na tobie spoczywa główna odpowiedzialność dyscyplinowania dzieci i karcenia dzieci. Jeśli tego nie będziesz robił, będziesz miał rozkapryszone dziecko. Takie dzieci będą również pojawiać się w kościele jako bardzo rozkapryszone. Nie będzie im można zwrócić uwagi. I one będą tylko wtedy szukać, do kogo to mogę pójść, który mnie, że tak powiem, wynagrodzi. Kto mi da cukierka? Kto mi da albo coś innego? Jeżeli mi zabroni coś, to się odwrócę, pójdę do innego, do innej cioci, do innej babci i ona mnie przyjmie. Rozumiecie? Tak, w taki sposób obserwujemy zachowanie dzieci. To przez duchy, które niejednokrotnie mają miejsce w życiu. Ale jeszcze o jednej rzeczy powiem. Kiedy modlimy się o dzieci i nie chcemy modlić się bez udziału rodziców. Jezus nie modlił się bez udziału rodziców, bo on rozumie te Boże zasady, że autorytet jest na ojcu. I ojcowie przyprowadzali dzieci do Jezusa. I my, kiedy modlimy się, to najpierw, zanim się będziemy modlić o dzieci, to my chcemy, ażeby przyszło oczyszczenie do życia rodziców. Bo mogą być bardzo dziwne sytuacje, kiedy modlisz się o dziecko i widzisz, że to, z czym się zmagać, zaczyna się manifestować w życiu rodziców. Niekiedy były takie przypadki, to już nie w naszej służbie, że demony przemawiały i oskarżając rodziców. A więc najpierw chcemy dotknąć rodziców, żeby było oczyszczenie, żeby rodzice byli świadomi tego, co jest w nich. Kiedy będą uwolnieni, wtedy zabieramy się konkretnie za dzieci. Ale nie może być tak, że my się będziemy modlić o dziecko, dziecko będzie uwolnione, ale potem te duchy będą przechodzić ze strony rodziców. Czy mnie rozumiecie? To są Boże zasady. I ja wiem, że my potrzebujemy się uczyć. My wielokrotnie wzrastaliśmy w rodzinach, które odbiegały od Bożego biblijnego wzorca, ale mimo to, to nas nie usprawiedliwia w takim kroczeniu za Panem w postawie niewłaściwej. Jeżeli my dowiedzieliśmy się, że tak było, to możemy przyjść do Boga i prosić, żeby On nas uleczył, żeby On nas uzdrowił. Niekiedy trzeba złamać złe wpływy, dziedziczne wpływy. Demony są bardzo inteligentne. Diabeł naśladuje to, co czyni Bóg. Kiedy Elżbieta była w ciąży z tym wielkim Bożym prorokiem, jakim był Jan Chrzciciel, to on został napełniony Duchem Świętym już w łonie matki. A więc Duch Boży ma dojście do dziecka nawet, kiedy to dziecko jest w łonie matki. I tak samo demony. Dlatego obserwujemy, widzimy, że to, co było w rodzicu, pojawia się w życiu dziecka. I niekiedy zaczyna się manifestować w tym samym czasie, w którym zamanifestowało się w życiu rodziców. A więc my to odkrywamy. To są duchowe prawidła. A więc widzimy, że jest duchowe dziedzictwo. Demony weszły do rodziców i zaczynają operować w życiu dzieci. Dziecko zaczyna się zachować podobnie jak i rodzic. A więc chcemy pomagać w tym wszystkim. Ja nie mówię tu po to, żeby ciebie oskarżyć, żebyś ty wyszedł, ale mi dowalił. Ja pamiętam, był taki czas, kiedy Duch Święty objawiał i ktoś tam mówił, znów mówi o mnie. A kto to mówił? To demon przemawiał z ust. Znów mówi o mnie, o demonie, że demon. I teraz jeżeli ktoś jest szczery, tak, ja to mam, pomóż mi. A jeżeli nie, to demony będą dalej brać, działać. Znów mówią o mnie. Czy niekiedy znów mówią w liczbie mnogiej o nas. Bo to duchy są. I my chcemy ludziom pomagać. I zadaniem naszego Kościoła jest, Kościoła w ogóle Bożego, aby nieść Ewangelię, że ludzie stawali się na obraz i podobieństwo Pana Jezusa. Jest to trudne. Niekiedy bardzo trudne. Jest bardzo ciężko niekiedy ludzi napominać, karcić. Postawa buńczuczna się pojawia, buntu. I lepiej mówić o dobrych rzeczach, ale ktoś to musi robić. Ktoś to musi robić, prawda? Jeżeli my się uniżymy przed Bogiem, to Bóg nam będzie błogosławił. Bo posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze aniżeli tłuszcz barani. Bóg po prostu chce od nas posłuszeństwa. Z tym mamy ogromny problem. Mamy to dziedzictwo Adama, Ewy. Ale jest Jezus, który to przeszedł zwycięsko. Jest Pan, który chce nam wszystkim pomagać. I nie chcemy popełnić błędu poprzez nasze decyzje. Jeżeli wybierzesz źle, będzie to miało wpływ na dziecka. Ja mówiłem tydzień temu o tych dwóch ojcach, o dwóch rodzajach sposobu wychowania, który był w sercu Abrahama i był w sercu Lota. To byli kuzyni, bardzo bliscy. Tak naprawdę młodszy Lot, on więcej zawdzięczał Abrahamowi, aniżeli Abraham jemu, bo tak naprawdę Bóg nie chciał, żeby Lot szedł z nim i wziął Lota i z tego problemy ogromne wynikły do dziś dnia. I Abraham miał wizję. Ojcowie wnoszą wizję dla dzieci. Twoją wizją nie może być tylko, żebyś był lekarzem, żebyś był adwokatem, żebyś miał biznes, kasę itp. Furę i kumurę. I to będzie rzekomo postawa szczęścia. Chwała Bogu, jeżeli Bóg ci da materialne rzeczy, super, niech ci Pan błogosławi. Ale ty, jako ojciec, powinieneś włożyć dziecku wizję czegoś większego. Mówić mu, że jeżeli nawet Pan cię wywyższy, pamiętaj, że ty masz służyć Bogu. Co powiedział Mardochaj do tej, którą się opiekował niczym córką? Pamiętaj, nie ujawniaj tego, że jesteś Żydówką, ale kiedy przyszedł czas, mówi, kto wie, czy Bóg cię właśnie na ten moment nie postawił, abyś usłużyła, abyś stanęła za Bożymi rzeczami. Ty nie żyjesz dla samego siebie i musisz mieć coś dalej patrzeć, aniżeli to, co jest tutaj na ziemi. Abraham patrzył dalej, miał wszystko, oczywiście były też problemy, ale Abraham patrzył na to, co jest poza tą fizyczną sferą. On patrzył na miasto mające trwałe fundamenty, którego twórcą jest sam Bóg. Tak mówi list do Hebrajczyków. Czyli on patrzył na coś wiecznego. I dlatego też on wszystkich swoich domowników w taki sposób wychowywał. A miał bardzo wiele też służby. I również wychował też swego syna, który te zasady przekazał dla nas, dla swojego syna. I dlatego może mu Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Ale jego kuzyn Lot, on również miał rodzinę. I Lot też miał wizję, ale jego wizja skupiała się na tym ziemskim. On spojrzał, jakie pastwiska, i pomyślał, moje trzody będą miały gdzie jeść, co jeść. Ale mało tego, ja biznes rozwinę. Po co mam mieszkać w namiocie, jak ja będę żył w mieście? Dawniej, lata powojenne, to była emigracja ludzi ze wsi do miasta. Teraz trochę coś odwrotnego, że z miasta uciekają na wieś, do tej natury. I Lot wybrał to, co uważał, że jest lepsze. Wybrał też miasto, tylko miasto ziemskie. Ale w tym mieście było zło, był grzech. I on w tym zamieszkał. I pamiętacie, ten żyje w górach, duchowych górach. Ten żyje na nizinie, gdzie jest dostatek i dobro, gdzie jest grzech. Bóg przychodzi, posyła aniołów na skutek modlitwy i wstawiennictwa jego wuja, on ocalał i ci aniołowie przychodzą i mówi, zabieraj siebie, zabieraj swoje żony, swoje córki i zięciów, uciekajcie stąd. Jaka była siła przekonania? Przekonał tylko tak naprawdę swoją żonę i dwie swoje córki. I powiem wam, mowa o sądzie, mowa o piekle nie jest chętnie przyjmowana. Brat Kiry Taylor, który był ostatnio, ja słyszałem przy stole jego rozmowę, jego takie świadectwo, że od 9 miesięcy on zaczął nauczać o drugim przyjściu Jezusa i o piekle i mówi, widzi, jakie owoce są tego wszystkiego. Oczywiście jego żona powiedziała, są takie kościoły, takie miejsca, gdzie w ogóle w piekło nie wierzą. A nawet mówią, że Bóg i piekło zbawi u samego końca. Nawet są w Polsce takie miejsca. A więc ludzie, którzy mają tego samego ducha, który był w życiu rodziny Lota, oni nie chcą słyszeć o sądzie. No i wyszedł Lot, zabrał swoją żonę i dwie swoje córki. Żona, mimo że wyszła, ale serce jej pozostało tam i zamieniło się w słup soli. Dwie córki ocalały i również Lot ocalał. Wiemy, jaki dawny był los. Lota i jego córek, było kazirodztwo, pojawiły się narody, które tyle problemów czyniły w przyszłości narodowi i czynią do dziś dnia narodowi żydowskiemu. Ja chcę ci jeszcze raz powiedzieć, jaka jest twoja wizja? Czy ty będziesz uczył dzieci czegoś, co dotyczy wieczności? Oczywiście zachęca ich, żeby się uczyły. My chcemy, żeby nasze dzieci były wykształcone. My chcemy, żeby były to mądre. Chcemy też, żeby one miały świadomość, że nauka nie jest dla nauki. Że to postępowanie jest tylko dla postępowania, ale że one mają być wierne Panu, mają być na Jego obraz i mają być do dyspozycji Pana, nawet jeżeli będą miały wysokie stanowisko. Ja przypominam sobie wywiad, którego udzielił były premier Polski, pan Jerzy Buzek. Jest to luteranin, jest to człowiek świadomie biblijnie wierzący protestant. I przypominam sobie wywiad, którego udzielił w takiej poczytnej gazecie Rzeczypospolitej. I on mówił o swojej wierze w Boga. To były lata temu, kiedy on był premierem. Mówił o Biblii, mówił o Chrystusie, on się nie wstydził. I dlatego też wychowuj dzieci, aby były wierne Bogu. Nie dlatego, ale ono się dobrze uczy, ale ono jest lepsze aniżeli inne. Nie buduj w nim pychy, tylko buduj w nim poczucie, Bóg powołuje ciebie, żebyś wypełnił Boży plan. Matka Mojżesza przekazała, mówiąc Mojżeszowi, kiedy był mały, jesteś Żydem. I mimo, że on wychowywał się na dworze egipskim, mimo, że miał najlepsze szkoły, najlepsze ubrania, przepych, służbę, to jednak on nie zapomniał tego, kim on jest, gdyż tożsamość została jemu wszczepiona przez matkę. I dlatego on wybrał Bożą rzecz, uważając, że to jest ważniejsze, aniżeli przemijające dobra tego świata. A więc ja nie chcę powiedzieć ci, że nie masz dbać o tą materialną stronę, tylko ponad tym jest ważniejsze coś większego. Gdyż pewnego dnia to wszystko może stracić. Lot przez całe życie budował swoje bogactwo, miał dom i powiedzcie mi, co z tego zabrał? Zabrał coś? Ja myślę, że jeżeli byś poszedł i przeprowadził z nim wywiad, to on nie chciałby z tobą rozmawiać. On stracił wszystko. Żonę. Na pewno nie chciałby mówić o tym, co się stało z córkami. A wszystko miało miejsce wcześniej. Dlatego, że wybrał to, co jest zewnętrzne. Wybrał to, co jest teraźniejsze. My mamy patrzeć poza zasłonę. Mamy patrzeć na coś, co ma trwa na wieki. Biblia mówi, trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Jeżeli będziemy budować nasze życie na tym słowie, na tym, co jest wieczne, to się ostoi. To będzie miało trwałą wartość. Nawet jeżeli świat ci powie, że to jest głupota. Pamiętam, jak jedna osoba w różny sposób próbowała mnie odwieść od tej decyzji, aby służyć Bogu w pełnym tego słowa znaczenia, powołując różne argumenty. Ale bo wiesz, bo trzeba mieć wpływ. Tylko jeżeli tak pomyślę, jaki jest ten wpływ tej osoby? Mojżesz zrezygnował z bycia następcą faraona, rządów tak wielkim imperium, zrezygnował z tych wielkich bogactw i wybrał, tak można było powiedzieć, z deszczu pod rynnę. bo mu dali tak do wiwatu w trakcie tej podróży, ale on kochał Boga, dlatego że Bóg był dla niego najważniejszy. On widział zapłatę, on widział cel. I Bóg każdego z nas tu przywiódł na tą ziemię z pewnym celem. I ty jako ojciec możesz umożliwić dziecku odkrycie tego celu poprzez te talenty, które są w nim jakby skupione. Jeżeli widzisz, że dziecko jest utalentowane muzycznie, jeżeli widzisz, że dziecko jest utalentowane plastycznie, to możesz umożliwić jemu, aby te talenty, one się rozwinęły. Ale oczywiście będziesz mówił, po co to masz, od kogo to masz. I to, co masz, ma służyć żywemu Bogu ponad wszystko. I wtedy będziesz naprawdę miał satysfakcję, że wypełniłeś Boży plan. Również z tego tytułu będziemy odpowiadać przed naszym Bogiem. Czy Bóg nie jest dobry? Halleluja. Niech Pan nas błogosławi. Niech Pan zaszczepia w nas tą miłość i żar miłości ku Jego Słowu i przede wszystkim pozwoli nam żyć według tego Słowa, żebyśmy mieli siłę żyć według tego Słowa. Boże, zapieczętuj to Słowo przez Ducha swego Świętego w naszych sercach, aby ono wykonało Twój odwieczny plan ku chwale i czci Jezusa Chrystusa. Amen.